Jeszcze więcej informacji w wieczornym programie w Radiu RMF 24, także i u nas. No, temat, który już anonsowałem dzisiaj w naszym programie. Mówiąc wprost, nie ma ucieczki przed sztuczną inteligencją. Wyścig gigantów cały czas trwa. Microsoft właśnie pokazał kolejne produkty oparte o sztuczną inteligencję. Ona już w czerwcu pojawi się w wersji pilotażowej, między innymi w znanym chyba wszystkim systemie Windows. No i z nami jest Mateusz Chrobok, ekspert do spraw sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa w sieci, a także prowadzący swój kanał na YouTube. Kłaniam się, Mateusz, dobry wieczór.
Dobry wieczór, cześć.
Cieszę się, że dołączyłeś do nas w ten piątkowy wieczór, żeby porozmawiać na przykład o Copilocie w Windows 11. Jak czytamy, ma być inteligentnym pomocnikiem, który w oparciu o sztuczną inteligencję ma nie tylko wyszukiwać informacje w internecie, jak to choćby robi ChatGPT czy inni asystenci głosowi, ale również wykonywać żądane przez nas działania w samym systemie operacyjnym. To już jest pewna nowość, która chyba znacząco zmieni nasze korzystanie z takiego systemu.
Zdecydowanie. Copilot wprowadza bardzo ciekawą źródła informacji co do tego, co może dać, bo on jest, ma ten kontekst, który znajduje się w twoim systemie operacyjnym, jakie masz otwarte okna, w jakim jesteś trybie. Oni bardzo fajne rzeczy pokazali na prezentacji tego rozwiązania po stronie Microsoftu, że on jest na przykład w stanie powiedzieć, dobra, teraz chciałbym się skupić, ułóż mi okienka, zmień mi kolor, odpal mi muzykę, więc jest takim mechanizmem, który pomaga lepiej wykorzystać twój system operacyjny do tego, co akurat chcesz zrobić.
I to jest chyba też ważne dla tych, którzy nie są tak biegli w obsłudze systemów operacyjnych. Czasami system traktują jako tylko i wyłącznie narzędzie, którego nie muszą w całości znać. Teraz będzie im chyba łatwiej poznać te funkcje, które mogą, tak mówiąc wprost, być przydatne i bardziej skutecznie pomagać w codziennej rzeczywistości.
Ja myślę, że to jest pierwszy raz sytuacja, w której ktoś rzeczywiście uzyska dobrą pomoc z systemu, w tym wypadku z Windowsa, bo z tego co widziałem, jeżeli chodzi o interfejs, czyli to co jest przedstawiane do użytkownika, tam są proponowane proste sugestie. Hej, a może chciałbyś coś takiego? Tak, nie. I zamiast teraz szukać, gdzie te opcje w ustawieniach są, a ustawień jest milion, klikasz tak, chcę spróbować i to ci się samo dzieje, to znaczy okienka się przestawiają, zmieniają się ustawienia systemowe, więc moim zdaniem jest to bardzo dobry ruch w kierunku tego, by być bliżej człowieka, no bo pod spodem są właśnie LLM-y, czyli Large Language Models, które w łatwiejszy sposób docierają do ludzi i w tym wypadku też odpowiadają na potrzeby, które są wykrywane.
Bo przecież to jest tak, że w każdym systemie operacyjnym od lat jest coś, co nazywa się takim typowym helpem, taką pomocą, tylko każdy, kto korzystał z tej pomocy, wie, że to jest droga przez mękę, bo nie zawsze da się znaleźć to, czego się szuka, nie mówiąc o tym, że często pewnych tematów w ogóle tam nie ma, choć są integralną częścią tych systemów.
Helpy to w ogóle tragedia, bo wiesz, jedne co masz napisane, inne co rozumiesz, jeszcze tłumaczenia niektórych z nich są straszne. Moim zdaniem to jest kolejny poziom do tego, żeby po pierwsze dopasować się do użytkownika, bo nie wiem na ile korzystałeś tam z Cortany, czyli poprzedniego tego asystenta głosowego, czy z Siri, czy z innych takich asystentów. One już coś tam potrafiły, ale różnica jest w tej chwili taka, że ten nowy asystent, czyli Copilot, ma o wiele głębszą integrację w Windowsie, a to powoduje, że zna więcej kontekstu i po prostu wygląda na to na podstawie prezentacji jak na razie, że potrafi więcej rzeczy. Natomiast zaskakujące jest to, że oni nie czekają na kolejnego Windowsa, żeby to wprowadzić, ale już teraz w Windowsie 11 będzie się to pojawiało.
No tak, i to też pewnie z jednej strony ograniczona liczba ludzi będzie w stanie na początek tego spróbować, bo raz, że to jest program pilotażowy, poza tym przecież też Windows 11 to nie jest 100% użytkowników, którzy mają ten system na świecie, więc to też pewnie będzie powoli wchodzić, ale też tu chciałbym dodać, że Microsoft dzięki korzystaniu z tych osiągnięć firmy OpenAI, czyli tego najnowszego modelu językowego ChatGPT, mocno się wysunął na prowadzenie, bo właściwie w tej chwili to oni pokazują, jak w ludzki sposób wykorzystać to, co zostało stworzone i tak trochę przez przypadek się rozlało po świecie.
Ja myślę, że każda firma, która współpracuje obecnie z OpenAI, korzysta na tym, no bo jak zerkniesz nie tylko na Microsoft, który oczywiście jest też częściowym udziałowcem, oni na pewno są bardzo do przodu, ale na przykład GitHub, który też w połączeniu z OpenAI stworzył tego Copilota do tworzenia kodu, to wszystko są rzeczy, które powodują, że w różnych dziedzinach stajemy się coraz lepsi i coraz szybsi. W tej chwili OpenAI jest na topie. Mam nadzieję, że nie będzie monopolu, znaczy jest jeszcze kilka firm, które, tak jak Hugging Face i inne, które bardzo usilnie pracują nad rozwiązaniami i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, dlatego żebyśmy mieli też wybór, no bo jeżeli dojdziemy do sytuacji, w której będzie monopol, wszystko będzie leżało na OpenAI, to nie jest zdrowa sytuacja dla konsumentów.
No i tak, i to potem może się nieprzyjemnie skończyć. To jeszcze jeden temat, który dotyczy właśnie samego tego systemu i tego, co zwykle jest częścią Windows, to są te pakiety biurowe i narzędzia różne, które są w ramach tych pakietów oferowane, na przykład taki pakiet Office. On też ma mnóstwo różnych tajemniczych opcji, wersji, które można włączyć albo ustawić chociażby w słynnym Excelu. Czy tutaj też ten Copilot będzie pomagał?
Wiesz co, ten Copilot został wprowadzony już do pakietu Office, to znaczy tam zamiast tego słynnego clip i the clip, czyli tego
spinacza.
Spinacza właśnie wspaniałego, który się pojawiał i kiedyś udawał, że tak powiem, kogoś, kto może pomóc. Teraz będzie coraz więcej funkcji i tutaj, co jest ciekawe, Google nie jest daleko w tyle, bo coraz więcej tych inteligentnych funkcji też wprowadza do swoich systemów, które mają pomóc w tworzeniu rzeczy. Więc to jest pewien megatrend. Zobacz, że za chwilę nie będzie żadnego biurowego oprogramowania, które nie będzie miało jakichś funkcji AI. Więc będzie pewnie grupa osób, która będzie szła w inną stronę, na zasadzie hej, ja tego nie chcę, ja tego nie potrzebuję, ale rzeczywistość jest taka, że w większości przypadków rzeczywiście przyspiesza to pracę, podpowiada, sugeruje pewne rzeczy, automatycznie ustawia, więc no po prostu zwiększa efektywność.
Tak mi teraz przyszło do głowy, że tego typu udogodnienia w systemach operacyjnych to będzie spore zagrożenie dla wielu różnych specjalistów i ludzi zajmujących się, no powiedzmy, nauczaniem korzystania z tego typu narzędzi, no bo po co oni mają teraz, po co ktoś ma korzystać z ich wiedzy, skoro wszystko może to zrobić sztuczna inteligencja, choć liczę na to, że ciągle jeszcze człowiek w tym wyścigu będzie wygrywał.
Ja myślę, że jeszcze podejście do jak, to znaczy sposób rozwiązywania problemów, jeżeli chodzi o ludzi, jest lepszy od tego, co na chwilę obecną proponują nam obecne modele, bo jakby ten tok rozumowania, który posiadamy, często jest szybszy, tylko ta interakcja z komputerem jest po prostu wolniejsza, więc dla mnie no wiemy, jak to chcemy zrobić, tylko fajnie jest mieć właśnie narzędzia, które to przyspieszają. Jeszcze jakby te takie rozwiązania, które są takimi małymi AGI, czyli Artificial General Intelligence, które starają się same rozwiązać problem, krytycznie o nim myśleć i tak dalej, jak AutoGPT czy inne, one jeszcze są bardzo daleko niedopracowane i po prostu kosztowne, więc jest to taka forma pośrednia, powiedziałbym, która pozwala nam oszczędzać czas w rozwiązywaniu czegoś, a nie zupełnie zastępować człowieka.
W ostatnim czasie akcje związane ze sztuczną inteligencją odnotowały dynamiczny wzrost, w szczególności akcje firmy Nvidia zyskały na wartości o ponad dwukrotność w ciągu tego roku, tylko wczoraj w jeden dzień zyskały na wartości aż o 25%. Również Microsoft, Broadcom, Oracle odnotowały wzrosty przekraczające 20% w ciągu ostatniego roku, no więc to już są znaczące poziomy. Eksperci wyrażają zaniepokojenie taką rosnącą bańką związaną ze sztuczną inteligencją, no i oczywiście przywołują podobieństwa do bańki sprzed dwóch dekad, która pękła w spektakularny sposób. Przypomnijmy, wtedy boom na spółki z branży IT skończył się dla wielu z nich i przede wszystkim inwestorów katastrofą. Mateusz, czy to jest tak, że tu powinniśmy za chwilę się obawiać, że to nadmierne pompowanie i nadmierne zainteresowanie także sztuczną inteligencją i nadmierna liczba tych projektów, które każdego dnia się pojawiają, czy to może spowodować, że no będzie przesyt i będzie no wielki huk z tego powodu?
Z mojej perspektywy jest to coś, co jest absolutnie naturalnym elementem zmieniającej się koniunktury i buzzwordów. To znaczy, kiedyś było tak, że wszyscy bardzo jarali się kryptowalutami, no i ta bańka troszeczkę pękła. Później były, znaczy wcześniej jeszcze przed nimi były chmury i wszyscy tak bardzo byli zachwyceni chmurami.
Uciekali do chmury,
w tej chwili. Tak, dokładnie. I to nie zawsze było najlepsze rozwiązanie. W tej chwili mówimy o sztucznej inteligencji i to jest napędzane i ten przykład Nvidia czy Broadcoma to jest, pokazuje, że cały ten ekosystem związany z AI dostaje dosyć duży zastrzyk gotówki i duży zastrzyk zaufania. No bo co robi Nvidia? Nvidia dostarcza mocy obliczeniowej, która w tej chwili jest najczęściej wykorzystywana między innymi przez OpenAI do tego, żeby dostarczać usługi, które dają wartość. No więc inwestorzy stwierdzili, że kurczę, jeżeli oni są częścią tego, no to jak najszybciej trzeba ewoluować i pompować więcej pieniędzy, żeby te elementy były efektywne. I mamy teraz taki fajny wyścig, znaczy fajny, jak to zwykle bywa w technologii, wyścig, że ci, którzy są napompowani, są z przodu, starają się być jeszcze bardziej z przodu, tworząc nowe, lepsze rozwiązania, żeby zwiększyć swoją konkurencyjność. Natomiast na tym rynku to zawsze jest tak, że to nie znosi próżni, zawsze jest konkurencja, która goni i która będzie starała się zrobić produkty, które też będą bardzo szybkie, no i pewnie efektywne kosztowo.
No tak, w tej sytuacji, jaka jest, o czym wspomniałeś, chociażby o tych kryptowalutach, to też pokazuje, że w którymś momencie następuje trochę takiego zatrzymania i być może no też ta ilość gotówki, która jest na rynku, która mogłaby być wpompowana w tego typu projekty, też jest ograniczona. To nie jest worek bez dna i potem się okazuje, że niektóre z tych projektów, jak nie będzie odpowiedniego wsparcia finansowego ludzi, którzy będą to robić, no to zaczynają znowu się troszkę ograniczać w swoich przede wszystkim działaniach. I to może spowodować, że nagle te systemy nie będą funkcjonowały tak jak do tej pory.
To jest jedno z rozwiązań i co jest ciekawe, w chwili obecnej oprócz takich firm, które oferują modele online, czyli wiesz, czy Microsoft z Bingiem, czy Google z Bardem, czy OpenAI z ChatGPT, są rozwiązania, które oferują modele offline'owe, czyli takie, które możesz sobie ściągnąć na komputer i z nich korzystać. Więc wyobrażam sobie, bo to jest jakby taki piękny moment pluralizmu, to znaczy mamy modele, które są wykorzystywane online i one rozwijają się najszybciej, bo mają najwięcej danych, za nimi są największe firmy, natomiast pojawiają się też takie, które pewnie prędzej czy później trafią pod strzechy i będą trochę bardziej dedykowane do tego, co potrzebujemy w życiu, to znaczy wyobrażam sobie, że nie wiem, tam model AI do twojej kosiarki, do czegokolwiek innego, co jest jakimś takim małym zadaniem, ale które łatwiej i pewnie efektywniej może rozwiązać ten problem, będą coraz częściej w naszym życiu się pojawiać.
Pewnie tak jak ja obserwujesz ten rynek, który się bardzo dynamicznie rozwija, patrząc właściwie to każdego dnia pojawiają się jakieś nowe rozwiązania w obszarze AI, które z jednej strony albo są bardzo praktyczne i człowiek wręcz aż się cieszy, że coś takiego zostało wymyślone, ale też czasami są to takie narzędzia, które pokazują, że po prostu ktoś wpadł na pomysł, żeby to zrobić, choć wcale nie ma żadnej pewności, że to się przyjmie. I tutaj moje pytanie jest takie, czy tu nastąpi jakaś taka naturalna weryfikacja rynku tylko i wyłącznie w oparciu o rzeczywiste wartości, czy też tutaj też będzie rządził pieniądz, że ci, którzy dostaną więcej z tego wsparcia od inwestorów, to będą mocniej mogli się w tym wszystkim odnaleźć?
Jest taka strona, którą ja śledzę. Kiedyś był taki trend, który mówił there is an app for that, teraz there is an AI for that i tam wiesz, dziennie się pojawia paręnaście nowych produktów, które korzystają z rozwiązań sztucznej inteligencji. I takie produkty jest dosyć łatwo tworzyć, bo te rzeczy są w online, one czasami obiecują więcej niż rzeczywiście są w stanie dostarczyć, ale jesteśmy jak na takim etapie niedojrzałości tej technologii, że wiele ludzi wybacza tego typu rozwiązaniom. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że to są rozwiązania, które zazwyczaj mają takie 80% jakości tego, czego byśmy się spodziewali, natomiast czasami te 80% jest zupełnie wystarczająco, bo jak to zautomatyzujemy, jak to jest duża ilość pracy, która nie musi być wysoka jakościowo, to po prostu jest wystarczająco dobrze. Można sobie z czegoś takiego skorzystać. Ten rynek zdecydowanie bardzo szybko się poszerza. Ja sam pogubiłem się już dawno w tych wszystkich nazwach i nowych narzędziach i nie da się tego prześledzić. Powstają nowe, powstają ulepszenia. Ja na przykład w ostatnim czasie poszukiwałem różnych rozwiązań do zarządzania swoją to-do listą, czyli tym, co masz do zrobienia, bo AI wspiera na przykład w podzieleniu twoich zadań na mniejsze zadania i już od czasu, kiedy widziałem pierwszą, widziałem już chyba 11 takich rozwiązań, które w różny sposób działają, więc te jakby rynki cały czas też się poszerzają i pewnie będą tacy, którzy będą zwycięzcami. Natomiast konceptów jest coraz więcej takich ogólnych. Przetwarzanie dźwięku, obrazu, czy tam te to-do listy, przetwarzanie języka na różny sposób, więc ten rozwój w tej chwili idzie w bardzo wielu kierunkach równolegle i wyobrażam sobie, że jeszcze nie wszystkie odkryliśmy, które mogą jakby zyskać na zastosowaniu tej technologii.
Mateusz, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Tak jakbyśmy sięgnęli pamięcią, to rok temu o tej porze to właściwie sztuczna inteligencja była tematem, który był znany tylko pewnie w wąskiej grupie użytkowników ludzi. To był właściwie taki obszar jeszcze bardzo mało wyeksploatowany, jeśli chodzi nawet o wiedzę. Po tych 12 miesiącach jesteśmy już bardzo daleko i bardzo głęboko, bo sam przed chwilą wspominałeś o tych wielu różnych projektach, które są tworzone każdego dnia. Czy odważyłbyś się teraz zaryzykować i powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać za rok?
Ja myślę, że na pewno będziemy rozmawiać o regulacjach, granicach, o tym, do czego można, do czego nie można i czego nie da się już powstrzymać, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, bo jeżeli już pokazaliśmy pierwsze przykłady tego, co można z tym zrobić, to zawsze z mojej perspektywy jest pewna akcja i reakcja, to znaczy będziemy w tej chwili starali się nadać taki czy inny kierunek. Trudność polega na tym, że my jako ludzkość nie mamy jednego zdania, jednego kierunku. Myślę, że będziemy bliżej człowieka za 12 miesięcy, to znaczy z naszymi zdolnościami przetwarzania. Na chwilę obecną tym głównym elementem jest tekst, są jakieś generowane obrazy. Spodziewam się, że będziemy dochodzili do większej kompresji wiadomości, której przesyłamy. Wiesz, tak jak młodzież komunikuje się skrótami, ja też jakieś tam skrótów korzystam. Wyobrażam sobie, że będziesz można mieć coraz bardziej spersonalizowane modele, które lepiej będą odpowiadały temu, co się dzieje. Więc jakbym miał strzelać na jedną rzecz za 12 miesięcy, na pewno te rozwiązania będą o wiele bardziej spersonalizowane.
I to jest myśl, którą spróbujemy sprawdzić. Mateusz, umówmy się na pewno, może nie na to spotkanie od razu za rok, bo pewnie jeszcze będzie wcześniej okazja, żebyśmy porozmawiali, ale no powiedzmy pod koniec maja 2024 roku będziemy może mieli okazję porozmawiać właśnie na ten temat i zobaczyć, dokąd nas zaprowadziła sztuczna inteligencja. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. To nasz dzisiejszy gość, ekspert, czyli Mateusz Chrobok, ekspert do spraw sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, prowadzący swój kanał na YouTube. Mateusz, dobrego wieczoru i dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dobrego wieczoru. Cześć.